Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Bible Basics, kontynuujemy jeszcze naszą serię. Przez chwilę mieliśmy ją skończyć, ale stwierdziliśmy, że był taki odzew. Taki był odzew na naszych Spotify'ach, na naszych, jak to mówią Polacy, Spotify'e, na naszym podcaście, że chcemy kontynuować tą serię Bible Basics, Biblia Basics, dlaczego warto czytać Biblię. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć o koncepcie tego, że jesteś bardzo ważny. To jest to, o czym mówi Biblia. Dzisiaj będę mówił o koncepcie tego, że jesteś bardzo, bardzo ważny. Jesteś bardzo, bardzo ważna. A mianowicie jesteś, uwaga, w momencie, kiedy Chrystus cię ratuje i Chrystus cię ożywia, stajesz się dzieckiem Bożym, ale nie tylko. Uwaga, stajesz się też ambasadorem i stajesz się też świętym ambasadorem reprezentującym nowy naród. W momencie, kiedy wybierasz Jezusa Chrystusa, to jest to, co nas, to, o czym mówi Biblia, w momencie, kiedy wybierasz Jezusa Chrystusa, stajesz się nowym człowiekiem, ale nie tylko dlatego, że Jezus przebaczył ci twoje winy, bo on ci już się przebaczył dawno, ale dlatego, że przyjmujesz nowe obywatelstwo. Ja o tym mówiłem, ale dzisiaj chciałem wrócić do tego tematu z nowej perspektywy, dlatego, że dzisiaj będę mówił o tym, że jesteś kamieniem. Odwróć się do osoby obok siebie i powiedz, jesteś kamieniem. No znowu to samo jest. Macie tak słabą interakcję. Gdybym był nauczycielką matematyki, która drze się na was. Jeszcze raz, odwróćcie się do siebie, spójrzcie sobie głęboko w oczy, złapcie się za ręce na przykład i powiedzcie tak, jesteś pięknym kamieniem. Dobrze. Jesteś pięknym kamieniem. Mam dla was taki cytat. Biblia zamienia nas z martwego kamienia w żywy kamień. Biblia zamienia cię z martwego kamienia w żywy kamień. Mało tego, Biblia mówi nam o tym, że Bóg chce, żeby te kamienie były razem. I tutaj jest jeszcze jeden cytat. Nie ma innego życia niż życie razem. Nie ma innego życia niż życie razem. Nie ma tak, że możemy żyć solo. Tak jak w wakacje. Na początku w maju się nauczyliśmy, że nie ma tak, że możesz być solo. Solo jest dla tych, z którymi po prostu zrywa boyfriend. Ale potem musisz już nie być solo. Musisz znaleźć społeczność ludzi, z którą nie musisz być solo. Jesteśmy powołani do tego, żeby żyć razem. Jeśli kiedykolwiek przeprowadzałeś się do innego miasta, mieszkania, prawdopodobnie odczuwałeś to, co odczuwa wiele osób, które to robi, czyli to napięcie związane z przyjęciem nowej tożsamości, nowego otoczenia. Czyli kiedyś żabka była po lewej, a teraz żabka jest po prawej. Wychodzisz z bloku i na przykład zmieniłeś blok i już nie jest tak, że masz naprzeciwko plac zabaw, ale naprzeciwko masz Rossmana. Jakby zmienia się otoczenie. Wiesz, że sąsiedzi się zmienili, zmienia się też, nie wiem, kultura dojazdu do miejsca, z którym wcześniej pracowałeś i miałeś bliżej na przykład, ale musiałeś się przeprowadzić, bo, nie wiem, współblokator ci się wyprowadził, albo kupiliście mieszkanie jako młode małżeństwo, albo zmieniliście sposób funkcjonowania i zdecydowaliście się mieszkać na pół wsi, czyli pół wieś to jest takie określenie w Warszawie, gdzie mieszkasz na Białołęce albo na Wawrze albo na Targówku, to jest tak zwana pół wieś. Czyli jesteś w mieście, ale tak naprawdę masz dostęp do koni. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, nie ma znaczenia, gdzie się przeprowadziłeś. Jako chrześcijanin masz w sobie narodowość nieba. Masz niebiański paszport, taki błękitny sobie wyobrażam, z chmurką, z krzyżem. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz w Warszawie. Nie ma znaczenia, skąd przyjechałeś, gdzie się przeprowadzasz. Należysz do nieba, jest w tobie kultura nieba, którą musisz rozwijać. Musisz się nauczyć nowego języka, musisz się nauczyć nowego myślenia, ponieważ uwierzyłeś Jezusowi, uwierzyłeś, że Bóg jest dobrym ojcem, dlatego stwierdzasz i myślisz sobie, chcę nauczyć się nowego języka, chcę wiedzieć, co to znaczy być obywatelem nieba, chcę funkcjonować jak mieszkaniec nowego kraju. Apostoł Piotr mówi nam, że jako wierzący jesteśmy, uwaga, świętym narodem, ludem wybranym przez Boga. Nie ty wybrałeś Boga, nie ty wybrałaś Boga w swoich poszukiwaniach na Pinterestie, ale to Bóg wybrał ciebie. To Bóg wybrał ciebie, znalazł ciebie, zanim się jeszcze urodziłaś, zanim twoi rodzice wiedzieli, że jesteś urodzony, ma dla ciebie plan i wybrał ciebie. To jest piękna prawda Biblii. To jest też paradoks Biblii, dlatego że niesamowite jest to, że Bóg nas wybiera, zanim jeszcze istniejemy. Dlatego że my już dawno istniejemy w Jego wizji, ale nie istniejemy w wizji ludzkiej. Dlatego duchowość jest o wiele ważniejsza niż chodzenie na siłownię. Bo dla siłowni dopiero istniejesz, uwaga, mówię to bardzo szczerze, dla tych wszystkich, którzy olewają kościół i chodzą w kratkę, dla siłowni istniejesz, jak się zarejestrujesz. Dla Pana Boga istniałeś, zanim w ogóle się zarejestrowałeś na tej ziemi. Piotr do nas mówi, że jesteśmy narodem świętym, ludem wybranym przez Boga. Mam dla was fantastyczny werset z pierwszego Piotra, bo to jest jego list. Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, i tutaj mamy właśnie Piotra, który mówi, że jesteśmy kamieniami, ale mówi o żywym kamieniu, o pierwszym żywym kamieniu, którym jest Chrystus. Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, bo ludzie uwielbiają odrzucać Chrystusa, bo mówią, że to jest bajka, mowa o krzyżu jest głupstwem, itp., itd., ale przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny. Wówczas wy sami, kiedy zbliżacie się do tego żywego kamienia, jako żywe kamienie, wow, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Jesteśmy powołani do tego, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, które są miłe Bogu. Biblia, jeszcze raz to powiem, zamienia nas z martwego kamienia w kamień żywy. Biblia, wyświetlmy jeszcze raz ten fragment, Biblia zamienia nas z martwego kamienia w kamień żywy. Nie wiem, co o sobie myślałeś wcześniej, nie wiem, jaka była wizja na temat twojego życia, ale w Bożych oczach jednym z obrazów, który jest bardzo ważny, jest to, że musisz potraktować się jako żywy kamień. Co to znaczy żywy kamień? Ludzie nie widzą żywych kamieni, wszystkie kamienie są martwe. Kiedyś była taka zagadka po polsku, jakie kamienie są w rzece? Mokre, bardzo dobrze. Takie są kamienie w rzece. Wszystkie są mokre. Ale prawda jest taka, że my nie jesteśmy mokrymi kamieniami, chociaż jesteśmy w rzece życia, jak mówi nam Biblia, ale jesteśmy żywymi kamieniami. To znaczy, że jesteśmy kamieniami, które potrafią przeskakiwać. Żywy kamień to taki, który potrafi wstać z miejsca, przenieść się i się umiejscowić w konkretnym miejscu, w którym jest potrzebny. Martwy kamień to taki, który trzeba przenieść. Martwy kamień jest beznadziejny, żywy kamień jest super. Marzyłeś kiedyś o tym, żeby być żywym kamieniem? Ja też nie. Ale Biblia daje ci nową wizję. Biblia mówi o tym, możesz stać się żywym kamieniem, kiedy zbliżysz się do żywego kamienia węgielnego, czyli do podstawy, którą jest Jezus Chrystus, do fundamentu, na którym możesz budować swoje życie. Dlaczego ten obraz kamienia jest taki bardzo ważny? Spójrzmy na ten fragment jeszcze raz i zobaczmy, jaki to jest obraz Kościoła i obraz wspólnoty, którym posługuje się Piotr. My jako kamienie, jestem kamieniem, powinniśmy zrobić takie t-shirty. I wtedy ludzie na mieście na pewno pomyślą, że jesteśmy normalni. My jako kamienie budujemy z siebie duchowy dom, okej? Święte kapłaństwo, jesteśmy narodem wybranym, jesteśmy świętym narodem z naszym świętym paszportem. Nigdy tak nie mów na lotnisku, ale to jest coś dla ciebie. Ważne jest to, co Piotr mówi. Kiedyś nie byłeś ludem w ogóle. Kiedyś nie byłeś narodem w ogóle, ale teraz jesteś ludem Bożym. Kiedyś nie byłeś w ogóle, ale teraz jesteś kimś bardzo ważnym w oczach Boga. Jesteś teraz żywym kamieniem, który istnieje. Nie wiem, jak ktoś może to czytać i wierzyć, że angażowanie się w Kościół jest opcjonalne, skoro wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami i mamy funkcję do spełnienia. Pierwszym obrazem, którego używa Piotr, to jest dom zbudowany z kamienia, a Jezus jest fundamentem, jest kamieniem węgielnym. Kiedyś było takie określenie kamień węgielny, cokół, czyli ten pierwszy kamień, na którym budujesz swoje życie. Czytam dalej. Aby powstał dom, uwaga, kamienie muszą się połączyć. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy siedzieli blisko siebie. Ja to o tym mówię od lat. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy, jak przychodzimy do kościoła, to nie byli porozrzucani jak te paproszki po dywanie, tylko żebyśmy rozumieli, że kongregacja, wspólnota, bycie razem, siedzenie obok siebie, uwielbianie razem, ten wspólny oddech na naszym karku, który przynosi ta osoba, która siedzi bezpośrednio za tobą, to jest bardzo ważne dla wspólnoty, dlatego że jesteśmy kamieniami, które budują strukturę. Jesteśmy kamieniami, kiedy jednego zabraknie, zaczyna sypać się cała struktura. Jeśli myślisz sobie, że jesteś niepotrzebna, jeśli myślisz sobie, że Bóg cię tutaj postawił i nie masz jakiejkolwiek ważnej funkcji, więc możesz olewać bycie we wspólnocie, możesz olewać dzielenie się swoimi darami, to jesteś w błędzie, dlatego że Biblia mówi, nie ma opcji, żebyś jako kamień żywy był niepotrzebny. Jesteś potrzebnym kamieniem żywym. Jesteś potrzebny ze swoim powołaniem, ze swoimi talentami, ze swoim myśleniem na temat Kościoła, ze swoim darem, który chcesz przekazać. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie ma innego życia. Amen. Nie ma innego życia niż życie razem. Nie ma innego życia niż życie razem. Nie ma życia w pojedynkę, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Nie możesz myśleć sobie, a wyizoluję się na pół roku, pojadę na Bali i będę medytować. Bo wtedy wyłamujesz się ze struktury kamieni żywych. Nie ma nic złego w tym, żeby pojechać na Bali na pół roku. Ale jeżeli przestajesz być kamieniem, który dba o wspólnotę, który modli się, który pamięta o ludziach, z którymi budujesz coś, nawet na odległość czasami, kiedy masz wakacje albo kiedy chcesz wyjechać na jakiś okres, to wtedy zaczynasz być martwym kamieniem, i sprawiasz, że inne kamienie muszą zatykać dziurę, którą spowodowałeś. Spójrzmy na rodzinę. Zobaczcie, co się dzieje w naszym współczesnym społeczeństwie, kiedy znika jeden kamień rodziny. Kiedy ojciec na przykład jest nieobecny i mama musi stać się tatą i mamą w tym samym momencie. Zobaczcie, co się dzieje, gdy jeden bardzo ważny współpracownik idzie na L4 i ludzie za to same wynagrodzenie, wiem, że mówię teraz do Polaków, którzy są sfrustrowani tą sytuacją, za to samo wynagrodzenie muszą wykonywać pracę człowieka, który jest na L4 3 miesiące, bo ma uszkodzony palec u nogi. Zobaczcie, jak ważne jest to, kim jesteśmy w świecie normalnie, a zobaczcie, jak ważne jest to, kim jesteśmy, jeżeli jesteśmy w świecie duchowym, powołani ze swoimi darami. Być może myślisz sobie, moje talenty, moje dary są tylko dla świata tutaj fizycznego. Nieprawda. Nic, co jest twoim darem fizycznym, twój głos, twoje śpiewanie, twoje umiejętności matematyczne, twoje umiejętności fotograficzne, twoje doświadczenie życiowe. Nic nie jest tylko fizyczne dla świata fizycznego. Te wszystkie rzeczy, one przede wszystkim zostały stworzone po to, żebyś mógł budować Kościół, żebyś jako kamień żywy mógł dać wspólnocie lokalnej, do której jesteś powołany. Piotr używa takiej pięknej historii potem. Opowiem wam o niej. Jest bardzo fajna. Była taka historia w Starym Testamencie. Była góra Synaj. Taka duża, duża góra na pustyni. Bo ja kiedyś byłem pod tą górą i to jest bardzo duża góra na pustyni. Byłem tam kładem z Beduinami i z Igą. I pojechaliśmy i zobaczyliśmy tą górę Synaj i ona jest faktycznie duża. I jak ludzie mówią, że góra Synaj jest taka, no to taka góra Synaj, jak tam ją rysują, że tam Mojżesz wchodził, że tam parę godzin mu to zajęło, to na tą górę, żeby wejść, to tak naprawdę zajmie ci 2 dni. To jest bardzo duża góra. To jest duża góra. Nie wiem, jak jeszcze mogę opisać, że góra jest duża. Jest ogromna. Wysoka. Bardzo skomplikowana góra. Wysoka, duża. I Bóg postanawia zstąpić na szczyt tej góry i poprosił Mojżesza o to, żeby przyszedł, dlatego że chciał podpisać nowy kontrakt z Izraelem, ze swoim narodem. I powiedział, wcześniej nie było żadnej umowy między nami. Wy byliście ludem i ja czyniłem dla was cuda i przychodziliście tak trochę w kratkę, mieliście w kratkę takie myślenie, że wyszliśmy z tego Egiptu, ale nie wiadomo, czy Bóg jest z nami. I ci wszyscy Izraelici pewnie znacie tę historię, oglądaliście Księcia Egiptu, albo czytaliście Biblię, albo mieliście to na lekcjach religii, albo jakąś szkółkę przerabialiście niedzielną. Że było tak, że ci Izraelici nie mieli żadnej umowy z Panem Bogiem, więc tam nie było żadnego kontraktu, żadnego przymierza, jak to mówi Biblia. To było wszystko takie troszeczkę emocjonalne u tych Izraelitów. Oni, wiecie, wyszli z tego Egiptu, czyli Bóg ich uwolnił, tak jak nas uwalnia od grzechu. Okej? A potem ty jesteś uwolniony od grzechu, trafiasz do kościoła albo słyszysz jakiś podcast na Spotify, albo wiesz, miałeś jakieś doświadczenie Boga w swoim życiu parę lat temu, parę miesięcy temu, dałeś się ochrzcić na przykład, pochodziłeś sobie na małą grupę, na naszą live grupę na przykład, byłeś częścią naszej społeczności, a potem emocje przychodzą, masz jakiegoś doła, Pan Bóg nie zrobił jakiegoś cudu w twoim życiu i ty już mówisz, że Bóg nie działa. Jesteś emocjonalnym egotykiem. Bo skupiasz się na sobie, a nie myślisz o tym, co Bóg jest w stanie zrobić długofalowo. I to było tak. Izrael mówi, no my jesteśmy na pustyni, Bóg nas uwolnił z tego niewolnictwa u Egipcjan. No i jest bez sensu, bo nic się nie wydarzyło. I Mojżesz do nich przychodził i mówi, jak się nic nie wydarzyło. Po pierwsze, rozstąpiło się morze. Uciekliśmy i zalało Egipcjan. Po drugie, jak nie było wody, to walnąłem w randomową skałę i po prostu wytrysnęła woda i mieliście co pić. Jak się nic nie wydarzyło. Jak byliście głodni, to Bóg zrobił tak, że mamy codziennie świeży chleb z nieba, manna spada, karmi nas na pustyni. No Izrael, no tak, no wiesz, ale to się wszystko do tego przyzwyczajamy i my już nie chcemy po prostu chodzić do egipskiego kościoła na pustyni. My już teraz będziemy oglądać Netflixa z Kleopatrą. I już nie chcemy iść do ziemi obiecanej. No i Mojżesz mówi, wy jesteście tumanami, ale nic z tym nie zrobię, bo ludzie po prostu są tumanami i ludzie są emocjonalni w swoim podejściu do Boga. I Bóg zaczyna wtedy mówić do Mojżesza, Mojżeszu, widzę, co się dzieje, zrobimy tak. Podpiszę z wami umowę. Podpiszę z wami umowę i już nie będziecie po prostu niczyi. Już będziecie moim ludem. Będziecie moim ludem, moim narodem i już na zawsze będę z wami. To znaczy, że nie ma układu w kratkę. To znaczy, że nie ma między nami emocji. To znaczy, że dzisiaj jak jesteś w kościele, to Bóg nie jest emocjonalny na twój temat. I ty też nie możesz być emocjonalny na temat Pana Boga. Bo Bóg jest zawsze wierny i działa zawsze tak samo. Każdego poranka przynosi swoje miłosierdzie do twojego życia. Jeżeli obiecał ci, że odbuduje ogród twojego życia, jeżeli obiecał ci, że odbuduje twoje życie, jeżeli obiecał ci coś w swoim słowie przez modlitwę, to znaczy, że spełni to słowo. Bóg nie jest emocjonalny. I uczy nas, żebyśmy my przestali być emocjonalni i chodzili w kratkę i byli częścią wspólnoty w kratkę i byli żywymi kamieniami, które raz są żywe, raz martwe, raz żywe, raz martwe. Z Panem Bogiem nie ma kółka i krzyżyk. Z Panem Bogiem albo jestem we wspólnocie, jestem zaangażowany na całe swoje życie i chcę, żeby Bóg do mnie mówił i chcę, żeby Bóg używał tego, co mi dał, albo będziesz miał straszne trudności i będziesz generalnie wypakowywał się z miejsca, w którym Pan Bóg cię załadował jako święty kamień z talentami, z mocą, z powołaniem. I jak ty znikniesz, to my będziemy odczuwać brak. To nie jest tak, że my nie odczuwamy braku, jak ciebie nie ma w kościele. My odczuwamy ogromne braki, kiedy nie ma ludzi. Wiecie, że ja mam listę 175 osób, które są w naszym kościele, na moim telefonie. I ja wiem, kogo nie ma i ja jestem wkurzony, jak kogoś nie ma. Ale nie dlatego, że ktoś się rozchorował, to jest okej. Wakacje też okej. Ale jak ktoś nie chodzi do kościoła przez 3 tygodnie, bo mu się nie chce, bo na przykład nagle Mokotów jest dla niego za daleko, mieszka w tym samym miejscu, ale nagle przez 3 tygodnie emocje, Mokotów jest dla mnie za daleko. Albo, no wiesz, wczoraj się źle czułem, miałem ból palca, gardziołko i nie mogę przyjść do kościoła. To myślę sobie, rozumiem, że po ludzku to jest dla ciebie straszne, ale z punktu widzenia twojego powołania i tego, co Bóg dla ciebie zrobił, to jest słabe myślenie. Jesteś żywym kamieniem i potrzebujemy cię, ponieważ jako żywy kamień jesteś w stanie ożywić inne kamienie. Kiedy martwy kamień, który przychodzi do tego kościoła po raz pierwszy, szuka nadziei i zbliża się do ciebie jako żywego kamienia, to jest w stanie zostać ożywionym. Jak ciebie nie będzie, to ten martwy kamień być może nigdy nie odzyska życia. Jesteś najbardziej potrzebną osobą na świecie według Bożego serca. Stałeś się Jego ludem i Bóg podpisał z tobą umowę. Nie emocjonalną umowę, ale umowę poprzez przymierze z Jezusem Chrystusem. Poprzez umowę z Jezusem Chrystusem jesteś wybrany na zawsze. Ja nie jestem emocjonalny w swoich obietnicach. Ty nie bądź emocjonalny w swoim charakterze i w swojej funkcji. Widzisz, Boże przymierze, ta Boża umowa na górze Synaj nie została zawarta z poszczególnymi dziećmi Izraela. To nie jest tak, że Pan Bóg podpisuje z nami indywidualny testament. Elizą podpisze taki, z Krzysiem taki, z Tomkiem taki, z Anne-Marie taki. To nie jest tak, że Pan... Ludzie oczekują, z Michałem taki podpisze indywidualny, że tak będzie wyglądać jego życie. My oczekujemy, że Pan Bóg z nami będzie podpisał taki cyrograf i że nasze życie będzie wyglądało tak, jak my chcemy, a Pan Bóg po prostu to spełni. Twoje myślenie na temat Pana Boga jako wróżki, zębuszki musi się skończyć, ponieważ Pan Bóg nie jest wróżką, zębuszką. Bóg jest twoim Panem i to On kieruje twoim życiem. Jesteś poddany Jemu życiu i to On decyduje, co jest w twoim życiu najlepsze i to On ma doskonały plan dla twojego życia. Musimy skończyć z tym zachodnim stylem myślenia, że my wiemy, co jest dla nas najlepsze. To naprawdę jest słabe. To jest taka filozofia, która przemyciła się do naszego myślenia, że myślimy, jako kamień żywy indywidualnie jest okej. Będę was teraz coachować, jak być kamieniem żywym indywidualnym. I to jest mega słabe, bo żaden kamień żywy nie powinien być indywidualny. My jesteśmy wszyscy powołani do wspólnoty. Ja przypomnę tylko jeszcze takie hasło, które powiedziałem. Nie ma innego życia niż życie razem. Przepraszam. Jeszcze raz. Nie ma innego życia niż życie razem. Nie ma tak, że ty możesz być wierzącą osobą i być poza kościołem i uważać, że wzrastasz. Że ty masz teraz indywidualny tryb bycia kamieniem. Osoby z Izraela tamtego dnia, które zostały powołane przez Boga, ja zaraz kończę to kazanie, także już się nie przejmujcie, żywe kamienie. Osoba z Izraela nie powiedziałaby to. Osoba z Izraela. Żyd nie powiedziałby, który został powołany przez Boga, jestem zbawiony dzięki relacji Boga ze mną, indywidualną, podpisałem indywidualny kontrakt. Nie ma tak. Każdy wierzący Izraelczyk powiedział, jestem zbawiony dzięki relacji Boga z ludem. Bóg podpisał jedną umowę z nami wszystkimi. Jesteśmy powołani do niesamowitego życia wspólnie. Dlatego, że Kościół jest ekscytującym miejscem. Kościół może zmienić całe społeczeństwo. Jeden lokalny kościół może zmienić całe społeczeństwo. Dla tych, którzy nie rozumieją amerykańskiej historii, ja teraz byłem w Ameryce. I to nieważne, słyszymy tą historię od lat. Martin Luther King, znamy tą historię doskonale. Ale on był lokalnym pastorem, który w swoim lokalnym kościele odczuwał ogromną frustrację rzeczami lokalnymi, bólem ludzi, którzy byli u niego w parafii, ale ten ból przelewał się na całe jego lokalne miasto, a potem okazało się, że większość ludzi w jego kraju cierpi z powodu nierówności społecznych. I był człowiekiem, który powołany jako żywy kamień w swoim lokalnym kościele, w którym wzrastał i w którym dojrzewał, bo bez wzrastania i dojrzewania nie można stać się super mocnym, żywym kamieniem. Dopiero po wielu, wielu latach Bóg użył go na scenie narodowej i na scenie międzynarodowej jako człowieka, który przyniósł zmianę, faktyczną zmianę w nierównościach społecznych i likwidacji tych nierówności społecznych. I myślę sobie, Pan Bóg jest w stanie użyć lokalnego kościoła, żeby uczynić cud w naszym mieście wśród potrzebujących ludzi, wśród ludzi, którzy są w depresji, wśród ludzi, którzy po prostu stracili nadzieję w swoim życiu, wśród ludzi, którzy nie potrafią zbudować relacji, wśród ludzi, którzy są samotni w każdym wieku. My jesteśmy w stanie być świątynią, która przyniesie życie tam, gdzie to życie jest potrzebne. Piotr, żeby opisać Kościół, mówi, że nic się nie zmieniło. Zbawienie otrzymuje się przez wiarę, ale to zbawienie przychodzi przez wprowadzenie nas w kontrakt, w umowę, którą Bóg zawarł ze swoim ludem. Nie oznacza, że musisz chodzić do... To w ogóle nie oznacza, że musisz chodzić do kościoła. Ten fragment nie jest o tym. Ale powiem wam, o czym jest ten fragment. Ten fragment mówi, że żeby... Nie musisz chodzić do kościoła, żeby być zbawionym. To chciałem powiedzieć. To nie tak, że jak Bóg podpisał umowę, to teraz znaczy, że jak że mam być zbawiony, to muszę być co niedziela w kościele. To nie o to chodzi. Ty chcesz być co niedziela w kościele. Odwróć się do osoby obok siebie. To może być twoja współmałżonka. Krzysiu. Odwróć się do osoby, jak siedzisz sam, właśnie widzisz, jak siedzisz sam, Sebastian teraz na przykład, ale przyszedł spóźniony, to mu wybaczę. Jak siedzisz sam jak Sebastian, albo paru naszych gości, którzy się spóźnili, to teraz nie masz się do kogo odwrócić. I widzisz, moje kazanie wtedy nie zadziała w pełni. Ale wybaczę ci to, możesz się odwrócić do osoby po drugiej stronie rzędu i możesz powiedzieć tak, musisz przychodzić do kościoła. No, odwróć się, proszę bardzo. Proszę bardzo, musisz to powiedzieć. 3, 4, odwróć się do osoby i powiedz, musisz przychodzić. Gosia, nie odwróciłaś się do nikogo. Musisz przychodzić do kościoła. Nie ma opcji. Dobrze, dziękuję. Ale powiem wam, dlaczego tak jest. Już naprawdę kończąc, zostało mi jeszcze może z 10 minut. Przychodząc do wspólnoty, przychodząc do kościoła, jako kamień żywy, oznacza, że jesteś wprowadzany w coś większego niż ty sam. Czy to ci się podoba, czy nie. Jest Boże powołanie, jest duchowe powołanie nad twoim życiem. Będą się działy cuda, jeżeli będziesz rozumiał swoją funkcję jako żywy kamień, jeżeli będziesz miał swój adres w fundamencie Boga. Twoim wyborem nie jest to, czy jesteś żywym kamieniem w domu, czy jesteś poza domem. Twoim wyborem jest to, czy jestem żywym kamieniem aktywnym, czy jestem żywym kamieniem nieaktywnym w kościele. Ale zawsze w kościele. Nie ma opcji, że jestem poza domem. Naszym wyborem jest to, czy spełnimy rolę, którą już pełnimy w domu, czy też ją osłabimy i pozostawimy naszą przestrzeń niewypełnioną. Bo kiedy ciebie brakuje jako kamień żywy, ty możesz sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, ale to jest Bible Basics. To są podstawy Biblii. Jeżeli ciebie nie ma w kościele, to ja się denerwuję, bo jestem pastorem wspólnoty i myślę sobie, co się kurka dzieje. I to jest okej, nie być jedną niedzielę w roku. Okej. Ja czasami nie mam jedną niedzielę w roku. Może nawet dwie. Ale to nie chodzi o liczbę niedziel, którą dzisiaj nie ma. To chodzi o twoje serce do zrozumienia, gdzie cię Bóg powołał i zdania sobie sprawy, że jak ciebie nie ma, to nie ma wielu rzeczy. Jak ciebie nie ma, to nie ma uśmiechu, który jest potrzebny. Takie wiecie, miłe rzeczy, ale jak ciebie nie ma, to nie ma uśmiechu, który możesz dać. Jak ciebie nie ma, to nie ma twojego talentu i daru. Jak ciebie nie ma, to nie ma rąk i ust do tego, żeby przytulić kogoś i powiedzieć komuś, jak cenny jest, jak ważny jest, jak dobrze go widzieć. Jak ciebie nie ma, to nie ma kto posprzątać po nabożeństwie. No, jest miks, to jest życie. Jak ciebie nie ma, to ja nie mam z kim gadać. Mogę pogadać z tą i z tą osobą, ale ile mogę gadać z tymi samymi osobami? Jak ciebie nie ma, to z tobą nie pogadam. Jak ciebie nie ma, to inni z tobą nie porozmawiają. Jak ciebie nie ma jako kamień żywy, to znaczy, że Bóg nie może użyć ciebie w ponadnaturalny sposób w twojej wspólnocie. Bóg nie może dać ci daru prorokowania, Bóg ci nie może dać daru często ewangelizacji, po to, żebyś zaniósł Chrystusa dalej w swoim życiu innym ludziom. Czy bycie w kościele jest dla ciebie opcjonalne? To jest moje pytanie. Czy bycie w kościele, w ogóle myślałeś kiedyś o tym, czy bycie dla ciebie w kościele to jest opcjonalne? Myślisz sobie, a będę se na sezon, a potem se zniknę. Czy bycie dla ciebie w kościele to jest, nie, chcę być w tej wspólnocie, ta wspólnota jest moją wspólnotą, do której Bóg mnie powołał, live kościół jest moim kościołem, chcę zobaczyć cuda, które Bóg przygotował w tym kościele, chcę zobaczyć zmiany. Jak wypełniasz swoje powołanie obywatela świętego narodu Bożego? Tak jak ten mały człowiek tutaj. Biblia zamienia nas z martwego kamienia w kamień żywy. Biblia zamienia nas z martwego kamienia w kamień żywy. Niektórzy naprawdę nie lubią kościoła. Chrześcijanie czy niechrześcijanie są ludzie, którzy z radością powiedzą ci, jak bardzo kochają Jezusa, ale nie chcą być w kościele. Jak bardzo kochają Boga, jak bardzo uwielbiają czytać Biblię, ale chrześcijanie są po prostu najgorsi według mnie. 22 lata jestem chrześcijaninem i przysięgam wam, nie znoszę chrześcijan często. Ale myślę sobie, prawda jest taka, że nie znoszę chrześcijan, którzy mają beznadziejny charakter, którzy nie wypracowali w sobie tego, że są żywym kamieniem i są potrzebni innym chrześcijanom. Najgorsi są chrześcijanie, którzy osądzają, którzy niszczą, którzy komentują ludzi, którzy są poza Bogiem albo którzy przeżywają kryzys i oni przynoszą jakieś farmazony do ich życia. Najgorsi są chrześcijanie, którzy po prostu odrzucają innych ludzi z powodu ich doświadczeń, ich myślenia. Chrześcijanie potrafią być najbardziej osądzający, bo myślą, że wszystko mają. Wtedy taki chrześcijanin jest, wiecie jakim? Jest żywym, toksycznym kamieniem. Napromieniowanym. Ty chcesz być kamieniem żywym, który przynosi życie innym, a nie kamieniem żywym, o który ludzie będą się potykać. Ja nie chcę się potykać o ciebie, ja chcę, żebyś był częścią tej struktury, chcę, żebyś był częścią fundamentu, który budujemy razem z Chrystusem i chcę, żebyś zaczął mówić do życia innych ludzi, chcę, żebyś zrozumiał, to jest twoje miejsce, to jest twój kościół, tutaj będę aktywny na wieki wieków. Amen. Czasami chrześcijanie po prostu nas zawstydzają, a świat uwielbia zwrócić uwagę na chrześcijanina, który zawstydza innych, który wyrządza szkody. Kościół nie jest doskonały i to też wiecie. Ale jesteśmy powołani do jedności nawet z naszymi niedoskonałościami. I kiedy myślimy o jedności, możemy często pomyśleć sobie, że to jest taka pułapka myślenia, że wszyscy musimy myśleć identycznie i wszyscy powinni wierzyć dokładnie w to samo. Na tym polega jedność. Nie, na tym nie polega jedność. Wytłumaczę szybko, na czym polega jedność. Gdyby to była prawda, to każdy człowiek lub kościół musiałby wierzyć, że ich teologia lub doktryna wyznaniowa jest jednym prawdziwym chrześcijaństwem. I to byłoby najgorsze, bo znam takich ludzi, którzy uważają, że oni mają rację, a my nie. I takie myślenie wymagałoby strasznej, ogromnej pewności siebie, że ty masz jedyną właściwą interpretację Biblii, a reszta świata nie ma. I że tylko ty wiesz, jaka jest tradycja chrześcijańska i jak się powinno ją interpretować. A wszyscy inni chrześcijanie są w błędzie i znam takich ludzi. Jest taki żart. Do nieba trafia człowiek, przechodzi przez bramę, Piotr go wita. No i Piotr mówi, chodź, oprowadzę cię, jak już umarłeś, to musisz wiedzieć, gdzie jesteś. No i przechodzi obok jednego pokoju i mówi, co to za pokój? Tutaj są katolicy. O, wow, katolicy. Fajnie. No, trzymają się razem, wierzą w to, co wierzą. No i wiesz, uwielbiają. I cieszą się, że też inni są wokół nich, że są kościoły mniejsze i większe. Oni są pierwsi, najstarsi i tam się cieszą, że w ogóle mogą uwielbiać Pana Boga. Potem idą dalej i mówią, o tutaj są luteranie i metodyści i oni też się cieszą i są obok katolików i też uwielbiają sobie nadal Boga i się cieszą, że tutaj trafili. Dalej idziemy. O tutaj kto to? O to baptyści. Oni tutaj sobie cały czas chrzczą ludzi. Nadal, nawet jak już są w niebie, też się cieszą, że tutaj są. No i idą dalej i nagle Piotr mówi, ale co się dzieje? Cicho, teraz cicho. Teraz idziemy tam, gdzie są zielonoświątkowcy. Oni myślą, że są sami. Nie mam nic do zielonoświątkowców. My nie jesteśmy kościołem zielonoświątkowym, ale prawda dotyczy każdego, każdej denominacji, każdej grupy, która myśli, że jest po prostu szczególna i wybrana, a nie jest. Ponieważ to lokalny kościół, który kocha Jezusa Chrystusa, jest najważniejszy, a nie denominacje i podziały doktrynalno-kulturowe. To taki myk, żebyście się rozciągnęli trochę z waszej wiedzy. Słuchajcie, ale sprawy na sam koniec powiem tak, nie są takie jednoznaczne, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Umysły ludzi działają na różne sposoby. Twój umysł działa na różny sposób, mój umysł działa na różny sposób. Wszyscy mamy różne doświadczenia, prawda? Jeszcze raz. Wszyscy mamy różne doświadczenia, amen. I wszyscy mamy bardzo różne uprzedzenia, tak? Każdy ma jakieś uprzedzenia. I każdy ma z nas inną osobowość. Mamy swoje potrzeby, uprzedzenia. Te rzeczy prowadzą każdego z nas do różnych wniosków na temat życia. Te rzeczy prowadzą nas do różnego myślenia i do działania w różny sposób. Każdy, patrząc na ten sam dowód, może wyciągnąć inny wniosek, dlatego że jako ludzie mamy bardzo różne doświadczenia. Bycie jedno nie oznacza, że wszyscy wierzymy w to samo. Bycie jedno nie oznacza, że wszyscy wierzymy tak samo. Możesz również wierzyć, że jedność oznacza, że nigdy nie ma między nami konfliktów. To jest nieprawda. Wynika to z idei, że ponieważ kochamy się nawzajem i prowadzi nas ten sam Bóg, to powinniśmy po prostu zgadzać się we wszystkim. To jest bzdura. Ja ze swoją żoną jesteśmy w jedności od 18 lat i cały czas się kłócimy. Amen. I to jest zrozumiałe, że kiedy ten sam Duch Święty działa w nas wszystkich, powinniśmy się tak samo zgadzać, ale problem polega na tym, że nie zawsze rozumiemy, co Duch Święty do nas mówi. Bo Duch Święty mówi różnie do różnych osób. I po raz kolejny nasza osobowość i nasze uprzedzenia wpływają na to, czego oczekujemy od Ducha Świętego i od Boga. Twoje doświadczenie może sprawić, że myślisz, że Bóg powinien zrobić to, a twoje doświadczenie może sprawić, że możesz myśleć, że Bóg powinien zrobić to. I to też nie jest jedność. Zobaczcie, co napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan. Zachęcam was, ja, więzień w Panu. Zobaczcie, jak oddany był apostoł Paweł Bogu. Powiedział, jestem więźniem dla Boga. On jest tym, który rządzi nad moim życiem. Ale też to pisał z więzienia, więc był więźniem w więzieniu. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie, uwaga, z wszelką pokorą i łagodnością. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. To znaczy, że bycie chamem nie jest fajne. Bycie stanowczym i miłym jest dobre. Bycie stanowczym i niemiłym nie jest dobre. Bycie stanowczym, asertywnym, ale miłym i łagodnym, z pokorą jest fajne. Cierpliwie znoście jedni drugich. Odwróć się do osoby obok ciebie i powiedz, znoszę cię cierpliwie. Ale zobaczcie, jakie to jest... Patrzcie, jaki... Robię sobie z was żarty. Żarty party. Ale zobaczcie, jak trudno jest powiedzieć drugiej osobie, że cierpliwie ją znosimy. Jak trudno jest cierpliwie znosić drugiego człowieka przez jego upadki, przez jego słabości, przez jego wady, przez jego grzech. Apostoł Paweł cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań. Kościele, dokładajcie starań, czyli bądźmy dla innych ludzi, bądźmy kamieniami, które są włączone i dokładają starań, żeby w naszym kościele mówić do ludzi w łagodności. Nie możesz dokładać starań, jak ciebie nie ma. Apostoł Paweł mówi o tych ludziach, którzy są obecni w kościele. Dokładaj starań. Nie możesz dokładać starań, jak jesteś niewidzialny albo masz wszystko w tyłku. Możesz dokładać starania, jeżeli to jest twoja pasja, być kamieniem żywym w kościele, do którego powołał cię Bóg. To jest twoja wizja dla twojego życia. Masz dokładać starań, żeby być obecnym tu i teraz i w miłości i cierpliwości budować wspólnotę. Macie dokładać starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. To jest piękne słowo, spójnia. Jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jesteśmy jedno, bo Bóg tak zdecydował. Jesteśmy kamieniami, które mają budować wspólnie, bo tak Bóg zdecydował. I kiedy Paweł apelował do Efezjan o jedność, podkreślał rzeczy, w których musimy się zgodzić, ale poza tym nie mówi nam, jak mamy myśleć, nie mówi, jak mamy traktować się nawzajem. A mówi nam, jak mamy traktować się nawzajem, przepraszam. Pomyliłem się w moich notatkach. Znaczy, że nie wiem, co mówię. Bycie jednością i bycie zjednoczonym oznacza, że nawet jeśli nie zgadzamy się ze sposobem, w jaki zachowują się inni ludzie, powinniśmy traktować siebie nawzajem z pokorą, łagodnością, cierpliwością i miłością, bo jesteśmy wszyscy żywymi kamieniami. Módlcie się, kochani, naprawdę się módlcie w swoim życiu i wzrastajcie w tej modlitwie, aby Bóg przyniósł jedność w tym Kościele. Nie abyśmy wszyscy byli zgodni, bo tego się nie da zrobić. Każdy ma swoje preferencje na temat życia, preferencje na temat koloru podłogi, preferencje na temat piosenek, które lubi w uwielbieniu słyszeć co niedziela, preferencje na temat jakości kawy, preferencje na temat ciasta, czy ciasto Anne-Marie jest lepsze, czy ciasto Marty, czy ciasto Estery. Są takie podziały u nas w Kościele. Ale abyśmy wszyscy nauczyli się, jak traktować się nawzajem, nawet jeżeli się nie zgadzamy, żebyśmy byli kamieniami, które wiedzą, budujemy ten dom wspólnie i Bóg mnie powołał w duchowy sposób, żebym niósł słabości innych, że tam, gdzie ktoś jest słaby, ja będę silny. Amen? Amen, dobra, kończymy. Jeszcze takie dwie prawdy, żebyście je zapamiętali wychodząc. Pierwsza prawda, uwaga, nie ma innego życia niż życie razem. A druga prawda, Biblia zamienia nas z martwego kamienia w kamień żywy. Wstańmy, kochani, zaśpiewamy ostatnią piosenkę dzisiaj. A właściwie wiecie co? Nie zaśpiewamy. Jest okej. Okay. Jest okej, okay, bo już jest po czasie i chciałem się po prostu pomodlić. Jest okej. Okay. Nie, poważnie. Myślę, że chciałem się pomodlić i chciałem wykorzystać ten czas, który byśmy normalnie śpiewali na piosenkę, do tego, żeby Bóg przyniósł nam objawienie. Bo wiesz, Bóg może przynieść ci objawienie w 10 sekund, a ty czekałeś na nie całe życie. Robił tak wiele razy w moim życiu. Dał mi jakieś przekonanie, byłem uparty jak baran, a Bóg mi dawał jakieś przekonanie. W 10 sekund. Będąc teraz w Stanach, nie spodziewałem się tego, co mnie spotka pod wieloma względami, pod względami miłości ludzi, którzy nas zaprosili, którzy byli hojni w stosunku do nas, ale ja jestem dość niesportowym typem i boję się wielu rzeczy. Boję się wszystkich wyzwań fizycznych. Ale miałem możliwość wsiąść na konia i bardzo się tego bałem. Miałem możliwość przejechać się na tym koniu 4 godziny dziennie po górach Wyoming, co jest pięknym doświadczeniem samym w sobie. I tak bardzo bałem się tego doświadczenia i myślałem sobie, Boże, mam takie przekonanie, że spadnę z tego konia, jak tylko na niego wsiądę. I że nie pomoże mi żaden trener, żaden wytrenowany koń, żadne siodło, żadne schodki, bo tam takie są schodki dla ludzi takich jak ja. Możesz wejść na te schodki i możesz sobie wsiąść na tego konia i się nie męczyć. I w sumie wszyscy dostali te schodki, więc nie było tak, że byłem najgorszy. Ale wiecie, całe życie myślałem, że coś jest nie dla mnie. Całe życie myślałem, że no na pewno wiele sportów nie jest dla mnie, a już tym bardziej jazda na jakimś zwierzęciu, który się rzuca i nie można go kontrolować. Ja mam taki lęk, ja nie znoszę być zamknięty w miejscu, w którym nie mogę kontrolować tego, co się stanie. Dlatego nie lubię latać samolotami, bo jestem zamknięty w puszce nad oceanem. Ale tak samo bałem się wsiąść na konia, bo myślałem sobie, nie jestem w stanie przemówić do tego konia. Ten koń mnie zrzuci. Miałem taką modlitwę, siedziałem tam, przyszedł taki świstak w ogóle. To było niesamowite. Wyoming jest takie dziwne, że świstaki przychodzą. Ten świstak się tak na mnie spojrzał, się spojrzałem na tego świstaka i byłem taki przerażony. I stwierdziłem, Panie Boże, Ty jesteś niesamowitym Bogiem, stworzyłeś tą naturę, stworzyłeś to całe nasze życie. Ty widzisz, że ja mam ruinę lęku w sobie, że się boję po prostu takich prostych rzeczy, które mogą przynieść piękne rozwiązanie. Panie, daj mi odwagę i spraw, żebym mógł wsiąść na tego konia. Podszedłem do tego konia, moja instruktorka mnie przedstawiła koniowi, to było śmieszne. Powiedziała, to jest Maciek. Koń powiedział, cześć, jestem Harley. Wsiadłem na konia, koń się nie przedstawił, żartowałem. Wsiadłem na konia. I powiem wam, że przez 2 dni płakałem, jak byłem na tym koniu z radości, bo odważyłem się zrobić rzecz, która była dla mnie tak dobra dla mojej duszy. Mogłem zrobić coś, czego się nie spodziewałem, a byłem sam zablokowany w swojej głowie. Że Bóg ma dla mnie coś tak prostego, a to proste rozwiązanie jest w stanie zmienić moje życie i zmienić moją postawę i dać mi pewność siebie, której nie miałem od dawna. I tak samo jest z tobą w myśleniu o tym, czy powinieneś być częścią Kościoła, czy powinieneś zaufać Bogu, jeżeli chodzi o twoje powołanie. Może, może boisz się oddać jakąś część siebie. Może myślisz, nie zaufam ludziom. Może myślisz sobie, nie mam żadnego talentu, nie mam czasu dodania, nie mam wartości dodanej, która może sprawić, że Kościół będzie owocował i będzie dobry dla innych ludzi. Przestań myśleć o sobie.
Panie Jezu, dzisiaj stoimy przed Tobą jako żywe kamienie. Jezu, przychodzimy do Ciebie wdzięczności za miejsce, do którego nas powołujesz, za życie, które nam dajesz, za pragnienia, które wlewasz w nasze serca. Ale Jezu, przychodzimy też z potrzebą otrzymania od Ciebie pewnych przekonań, zmiany myślenia, zobaczenia rzeczy na nowo, Jezu. Jezu, przychodzimy do Ciebie, bo wierzymy, że Ty masz odpowiedzi, Ty masz rozwiązania, ale też dlatego, że chcemy być Twoi. Jezu, chcemy być Twoi w naszych słabościach, w naszych porażkach, w naszych złych decyzjach, które zdarza nam się podjąć, ale też w tych miejscach, kiedy otwierają nam się oczy na nowo. Jezu, kiedy stoimy tutaj przed Tobą, może w nietypowy sposób, zamiast uwielbiając, śpiewając, uwielbiamy i wysławiamy Ciebie, modląc się do Ciebie. Jezu, chcemy prosić Cię o to, żebyś otwierał nam oczy. Jezu, ja Cię proszę i Duchu Święty, ja proszę Cię o to, żebyś Ty zaczął pieczętować każdego z nas, żebyś przypominał nam o tym, kim jesteśmy, do czego jesteśmy powołani i przede wszystkim, dlaczego jesteśmy Twoimi dziećmi. Jezu, ja proszę Cię o to, żebyś otwierał nasze oczy, proszę Cię, żebyś otwierał nasze serca i w sytuacje, w których jesteśmy, w miejsca, w których jesteśmy, w nasze serca wlewał pasję. Jezu, ja się modlę o tą pasję, bo żyjemy w mieście, które tą pasję zabiera. Żyjemy często życiem, gdzie musimy podejmować trudne decyzje, gdzie wcale nie jest tak łatwo, jak myśleliśmy. Ale Jezu, ja proszę Cię o to, żebyś dodawał nam odwagi. Proszę Cię, Jezu, też o to, żebyśmy dzięki Tobie i z Tobą zawsze wybierali radość, zaufanie, wiarę, nadzieję, miłość. Dlatego, że niezależnie od tego, co się dzieje, to Ty zawsze stoisz, siedzisz na tronie. Jezu, już kończąc, ja modlę się o każdą osobę, która jest dzisiaj na tym miejscu. Modlę się też o każdą osobę, która chciała być, ale z jakichś powodów nie może. Jezu, ja błogosławię każdą z tych osób. Ja proszę Cię o dobry tydzień dla każdej z tych osób. Dla mam, by były dobrymi mamami, dla ojcami, żeby podejmowali mądre decyzje. Dla małżeństw, żeby to był dobry sezon. Dla osób, które może żyją teraz w pojedynkę, by był to sezon, w którym nie czują się samotne. Żebyś, Boże, dodawał, a nie odejmował. Żebyś błogosławił. Jezu, modlę się o to w Twoim imieniu, bo zawsze w Twoim imieniu się modlimy. Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy być na tym miejscu. Dziękujemy Ci za to, że możemy być żywymi kamieniami, Jezu. I powołuj nas, i dodawaj nam, i pokazuj, co jeszcze możemy zrobić i jak jeszcze możemy otrzymać dzięki Tobie i dla Ciebie. I o to wszystko, Jezu, modlimy się tylko i wyłącznie w Twoim imieniu. Amen. Amen.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.